Proszę Państwa, strasznie się cieszę z obecności dzisiaj w naszym studiu pana Aleksandra Doby, podróżnik, kajakarz. Witam serdecznie.
Dobry wieczór, witam też wszystkich.
W ciągu ostatnich 4 lat pan Aleksander Doba dwukrotnie przepłynął Atlantyk, ale wcześniej także jezioro Bajkał, Morze Bałtyckie, Polskę po skosie z Przemyśla do Świnoujścia, można by było jeszcze wymieniać inne osiągnięcia. Panie Aleksandrze, ale tak naprawdę kajak dosyć późno pojawił się w pana życiu, w zasadzie po przekroczeniu 30.
Tak, i jak byłem już bardzo starym człowiekiem, jak miałem 34 lata, po raz pierwszy wsiadłem do kajaka, no i wpadłem w te kajaki skutecznie.
Z tym kajakiem pojawił się także jakiś ogromny niedosyt, bo ci, którzy z panem brali udział w spływach, mówili, że wszyscy już byli szalenie zmęczeni, a pan jeszcze i jeszcze i ciągle i jakieś dopływy rzeczek. Szukał pan dodatkowego zmęczenia i dodatkowych wrażeń.
To prawda. Jak inni, że tak powiem brutalnie, padali na pysk po ciężkim etapie, to ja organizowałem te spływy. I zorganizowałem obóz, ustawiłem namioty, wszystko granie. No mówię, no to jak dopływaliśmy, to widzimy jakąś małą rzekę i taka ciekawa, to ja jeszcze popłynę tam sobie tak boczną wycieczkę. I faktycznie ani razu nie miałem dosyć. Zawsze miałem ciąg. Coś innego, nowego poznawać. No i to tak mi zostało jeszcze do dziś.
Niektórzy, kiedy patrzą na pana osiągnięcia, to mówią, no szaleństwo, czyste szaleństwo. Ja mam wrażenie, że to pierwsze szaleństwo to był ten skośny spływ po Polsce.
To było w 1989 roku i wtedy jakichś dłuższych wypraw takich w Polsce to nie było. Oczywiście kiedyś przed wojną Wacław Korobiewicz pływał kajakiem do Indii czy kajakiem do minaretów, ale to były takie odległe czasy, i w tamtych latach późnych, 80-tych, to nie było. Więc ja tak szokowałem środowisko kajakowe. Bez Przemyśla do Świnoujścia. Ja mieszkam w Policach i tak po przekątnej Polski. No to cóż, zaplanowałem sobie wyprawę od 1 do 13 kwietnia. Poświęciłem na to 2 tygodnie urlopu. I w ciągu tych 13 dni przepłynąłem 1189 kilometrów. I założenie było takie szalone, że ja codziennie mój taki rekord dobowy musiałem pobijać o gdzieś 30%. A kto takie założenia szalone sobie ma rekord, to się raz zrobi, nie? A tutaj codziennie taki rekord pobijać, no ale moje założenia spełniłem, frajdy miałem i nie miałem dosyć tego. No i stwierdziłem, że tak, jak taka trudna wyprawa ciężka, samodzielna, no to trzeba robić jeszcze tam inne eksperymenty na swoim organizmie, bo wtedy nie wziąłem ze sobą kuchenki gazowej. Jadłem przez całe 2 tygodnie na zimno. Można przeżyć, dobrze się czułem, no i co ja będę w lepszych warunkach sobie brał i gotowo, jak tutaj w takich się dobrze czułem. Powiem historycznie, jak ludzkość na świecie jest już od wielu, wielu lat, to my tak jemy na ciepło stosunkowo niedawno. Kiedyś nasi przodkowie jedli rzadko kiedy. Kiedy było jedzenie, najadali się do syta, potem przez kilka dni czy tygodni w ogóle nie jedli. Ja nie jestem aż takim drastycznym, ale to jedzenie na zimno to wcale nie jest taki szok dla organizmu. Okazuje się, że można.
Wcześniej szybował pan w przestworzach. Szybowce to też była rzecz, którą się pan interesował. Nie szkoda było zamieniać tej ptasiej perspektywy na metr nad wodą.
Więc to zostało z latanem i takie powiedzenie. Nic nie zastąpi latania, zwłaszcza na szybowcach. Ja zdobyłem 2. klasę wyszkolenia szybowcowego, zdobyłem 1 diament. Mam za sobą 250 godzin na szybowcach, no to jest coś wspaniałego. I latać dosłownie z ptakami, bo na przykład jak pod koniec sierpnia ptaki, zwłaszcza bociany, zbierają się do odlotu i latają w kominie. Komin to jest taki prąd wznoszącego się do góry ciepłego powietrza. Ja tam ratuję i ze mną na przykład krąży 20-30 bocianów. To jest niesamowite uczucie. I oczywiście te ptaki były o wiele lepsze ode mnie, bo one o wiele szybciej się wznosiły. No to one instynktownie wiedziały, co i jak mogą robić, no ale jaka frajda tak latać sobie z takimi ptakami, a spoglądać z góry na ziemię, no niesamowite. Ale potem zdarzyły się różne koleje losu, że musiałem zrezygnować z latania.
Wyprawy atlantyckie, pierwsza z Afryki do Ameryki Południowej, z Senegalu do Brazylii, to było 99 dób i 142 doby, nie wiem czy dobrze policzyłam, z Europy, z Portugalii do Stanów Zjednoczonych. Nikt wcześniej nie podróżował w ten sposób między kontynentami. Byli śmiałkowie, którzy przemierzali Atlantyk, ale zazwyczaj dopływali do jakichś wysp. Pan pierwszy to zrobił.
Więc ja może powiem tak. Atlantyk został przepłynięty 5-krotnie kajakami. Tak oficjalnie. 2 Niemców, 1 Brytyjczyk i 1 Polak 2 razy. Polak to ja. Ale cała ta trójka przede mną i Niemcy Brytyjczyk startowali z wysp i lądowali na wyspach. A o ile wiemy, to oceany nie zaczynają się od jakiejś tam wyspy, tylko od kontynentu. Więc ja nie chciałem, żeby ktoś mi zarzucał, to ty prawie przepłynęłeś, nie? Trochę ci brakowało. Więc ja jestem pierwszym, który przepłynął z kontynentu Afryki do Ameryki Południowej, a potem chciałem z kontynentu Europy do Ameryki Północnej. Niestety w piątym z kolei sztormie, w Trójkącie Bermudzkim, ster mi się urwał i musiałem wylądować na wyspach Bermudach w celu naprawy steru, ale po naprawie steru i tam dopłynięcie do Bermudów zajęło mi 142 doby, a potem jeszcze 25 dób do Florydy.
Do celu trzeba było dotrzeć.
Ja ani przez chwilę nie dopuszczałem sobie myśli, że mam przerwać. I mój przyjaciel ze Stanów Zjednoczonych, Piotr Chmieliński, taki dobry duch tej wyprawy, mówi, wiesz co, Olek, to, że ty dopłynąłeś do Bermudów i potem chciałeś, cały czas mówili, że chcesz płynąć dalej, to jest chyba niesamowite. To jest chyba większe osiągnięcie niż przepłynięcie tak bez żadnych problemów w całości. Bo po takim długim czasie, po ponad 4 miesiącach, ja jestem na lądzie, bezpiecznie wśród ludzi, a tutaj ja cały czas mówię, nie tylko na chwilę, na krótko i dalej chcę płynąć. Nie? I ta moja taka nieustająca chęć kontynuowania tego, mówi, to jest coś niesamowitego. No ale ja tak miałem, ja nie miałem chwili zwątpienia, że ja tam mam przerwać.
I popłynął pan uszkodzonym kajakiem.
Ja do Bermudów dopłynęłem i nie miałem sprawnego steru. On mi się urwał, bo spojnie nie wytrzymały. Ja podałem wiadomość do Polski, że potrzebuję naprawy na lądzie. Potrzebny jest spawacz, elektrody kwasoodporne i spawarka. I życie i zdrowie niezagrożone, żeby się za bardzo nie martwili. Dostałem wiadomość. Olek, płyn do najbliższego lądu. To są 400 km tylko do Bermudów. Ale bez używania steru. Mając sprawny ster, tym kajakiem się trudno wiosłuje i steruje, bo on ma około 500 kg całość waży, kajak z wyposażeniem i z żywnością. No miałem wielkie problemy, a że ja długo pracowałem w zakładach chemicznych policji w biurze projektów, to sobie ten ster urwany, ale on, ja go nie zgubiłem, bo wisiał na linkach sterowych, zamocowałem na takim szczątkowym uchwycie. Wykorzystałem linki, śruby, co tam miałem na pokładzie i awaryjnie go zamocowałem, także się trochę kiwał tamtego, także mi trochę działo, trochę pomagał. No także w sumie sam, samodzielnie dopłynąłem do lądu, do Wysp Bermudzkich i wyszedłem samodzielnie, wypełzłem na ląd. No to było niesamowicie uczucie, jak ja po nocy pełnej walki o to, żebym się nie rozbił na rafach, które wokół Bermudów są, samodzielnie dopłynąłem do lądu i wypełzłem do wstępnej odprawy paszportowej. I mam nagrane to moje pierwsze wypełznięcie na ląd, bo mój dobry duch wyprawy Piotr Chmieliński był i to sfilmował. Ja jak mocno pijany człowiek się zachowałem. Ten beton po 4,5 miesiącach na oceanie, ten beton się pode mną chwiał. Tak ja miałem odczucie. Ale do dwóch pań, które tak przyjechały specjalnie, żeby odprawić mnie tak wstępnie, ja do nich powiedziałem tak. Broni nie mam, narkotyków nie mam, a alkohol wypiłem. Przepraszam, że mnie tak kiwa. Nawet nie jedna pani mnie podtrzymała, bo o mało co bym się nie wywrócił. Naprawdę zaburzenia takie równowagi, błędnika miałem jeszcze z miesiąc. Coraz mniejsze, ale jeszcze czułem się, jakbym był stale tak pod wpływem alkoholu. Co prawda całkowicie trzeźwy cały czas, ale to takie no, dziwne uczucie.
Potem, kiedy pan wyruszał z Bermudów, kajak mimo wszystko do końca sprawny nie był, prawda? Bo przy wodowaniu doszło do kolejnego uszkodzenia.
To jest sprawa między mną a Andrzejem Armińskim, w którego stoczni został kajak zbudowany. Między nami jest taki układ, że on jest właścicielem tego kajaka, a ja jestem jego jedynym użytkownikiem. Po pierwszej wyprawie między Afryką a Ameryką Południową, ja do Andrzeja mówię tak. Te pałąki mi bardziej przeszkadzały niż pomagały. I ja chciałbym, żeby się całkowicie wyciął.
A wyjaśnijmy słuchaczom, po co w ogóle te pałąki były?
Starałem się znaleźć producenta kajaka do bezpiecznego przepłynięcia oceanu. Naszkicowałem sobie, jak ja sobie wyobrażam taki kajak i trafiłem do stoczni pana Armińskiego i młodzi projektanci, trzech młodych inżynierów obrobiło mój szkic w projekt. I tam dla celów mojego bezpieczeństwa, dlatego, żeby kajak nie mógł pływać do góry dnem, to wymyślili takie pałąki, które były od kabiny gdzieś tak do grufy kajaka nad moją głową. One były od pokładu kajaka w górę gdzieś na wysokość metra i one miały zapewnić mi to, że jeśli się kajak wywrócił do góry dnem, to lekkie pałąki były głęboko pod wodą, a jeszcze miałem za kokpitem, to jest to miejsce, gdzie kajaka siedzi, ta dziura w kajaku, jeszcze miałem skrzynkę mieczową i miecz z blachy kwasoodpornej i on wystawał pod dnem na 750 mm. Teraz w przypadku wywrócenia się kajaka do góry, ten ciężki miecz wystawał u góry, a lekkie pałąki na dole i kajak musiał sam wstawać do pozycji takiej normalnej dnem na dół. I to na próbach sprawdzaliśmy. Wszystko działało i się spisywało dobrze. Ale te pałąki wystawały wysoko i mi bardzo dokuczały, bo wiatr miał w co wiać. I ja mówię, że lepiej na końcu tego miecza dać jakiś większy taki ciężar, taką bulbę, a pałąki ściąć. No ale tu Andrzej Miński nie chciał, jedynie uzyskałem połowicznie. Tył pałąków został wycięty, ale z przodu zostały. No ale ja ich nie chciałem cały czas, nawet te obcięte.
I marzenie się spełniło.
Jak już miałem ster naprawiony na Bermudach, potrzebowałem transportu na południe, około 600 km, pobliżu mojej dawnej trasy, żebym mógł kontynuować to, bo ja po awarii steru cofnąłem się jeszcze na wschód i popłynąłem dalej na północ, przed czym się broniłem i z Bermudów ja bym prędzej dopłynął do Wysp Azorskich w pobliżu Europy niż do Florydy. Miałem jeszcze gorsze warunki. Potrzebowałem transportu. W sumie po miesiącu wypłynąłem po wielkich staraniach, po kampanii medialnej i po pomocy wspaniałego człowieka, przedsiębiorcy z Bermudów, pana Jima Beringera, który po to, żebym umożliwić specjalny rejs żaglowcem Spirit of Bermuda, to jest taki flagowy żaglowiec Wysp Bermudzkich. Specjalny rejs był, a on wyłożył na to z własnej kieszeni 70 tysięcy dolarów. I mówi, panie Olku, ja miałem różne koleje życia, różni mi ludzie pomagali, a teraz pana wspaniała wyprawa ma szansę być dokończona. I popłynęliśmy tym żaglowcem na południe. Ale nie było tak lekko, bo kapitanem tego żaglowca była pani Karen McDonald, kobieta pani. A reszta załogi była mężczyźni. Po czterech dobach prawie dopłynęliśmy do miejsca, gdzie miałem być wodowany. Pani kapitan mnie wezwała rano, mówi tak, nie dopłyniemy tam. Mam ostrzeżenie o silnym sztormie. Albo wodujemy teraz w ciągu godziny, albo wracamy z kajakiem na Bermudy. No to ja mówię, to wodujemy zaraz, nie? Tak by cała wyprawa poszła przerwana. No, ale w wyniku takich, miałem pecha, tak powiem brutalnie, że pani kapitan była bardzo zrozumiała. Ona wiedziała lepiej wszystko, nie chciała słuchać moich uwag, jak to powinno być z tym wodowaniem, bo ona przecież wie lepiej, no. I w wyniku jej takich działań, ja szybko wsiadłem po zwodowaniu kajaka, a już była taka przerażona, bo tak mówi, nie damy rady zwodować, wracamy. A ja mówię, jak to nie dam rady? Tam załoga stoi, się marnuje. Ale to ja widziałem, ale ona wydała wcześniej rozkazy, nie chciała ich zmieniać i mnie tutaj straszy. No ona, widzę przerażenie w jej oczach. Ubłagałem ją tak, chociaż mi kazała się zamknąć. Ubłagałem ją, żebyśmy zwodowali kajak. Zwodowany ja szybko do kajaka. Ale wtedy załoga mocno mnie trzymała, ten kajak przyciągała grubymi linami do burty żaglowca. A kajak podnoszony na falach w innym rytmie niż żaglowiec uderzył wpierw kloszem lampy nawigacyjnej, która była u góry. Klosz został zbity, ale żarówka w środku ocalała, ale pałąki gwałtownie zostały złamane i spadły mi na kolana. A o tym, że ja nie chciałem pałąków, nikt nie wiedział, tylko ja i Armiński, który był w Polsce przecież. Odpowiem o moich 5 sekundach. Wszyscy byli w szoku, ja też. Pierwsza sekunda, wszyscy w szoku. Druga sekunda, wszyscy w szoku, ja też. Ale już mi zaczyna coś witać. W trzeciej sekundzie ja sobie myślę, przecież mam kajak bez pałąków, a ja taki chciałem. W czwartej sekundzie cieszę się, że mam wreszcie kajak bez pałąków. Ja czasem szybko decyzję podejmuję. W piątej sekundzie zdecydowałem, popłynę na Florydę bez pałąków. A na żaglowcy cały czas w szoku. Zniszczyliśmy mu kajak, nie? I w szoku odpłynęli. Ja im tylko oddałem te pasy, które do 2 V, czyli lin, na których był podniesiony kajak, i odpłynęli. Ale po godzinie do mnie wrócili. I z tych pałąków wymontowałem antenę radarową. I resztę lampy też nożem wydłubałem, bo tam nie miałem czasu odkręcać. Przewody zasilające i lampy i antenę obcięłem nożem, a jeszcze zdjąłem z tych pałąków taki napis mojej strony internetowej www.aleksanderdoba, jeden i drugi, i takie gołe, wesołe pałąki. Aha, nie jeszcze. Wyjąłem aparat fotograficzny, zrobiłem zdjęcie, jak ja uroczyście woduję te niechciane przeze mnie pałąki i płynę na Florydę. Ale patrzę, zbliża się do mnie żaglowiec. Po godzinie wrócili. Mój dobry duch wyprawy, który był na tym żaglowcu, Piotr Myliński, powiedział do pani kapitan, przecież zniszczyliśmy mu kajak, a może on nie da rady płynąć. Wrócili. I decyzja była taka. Jeśli ja powiem, że nie dam rady dopłynąć tym kajakiem uszkodzonym na Florydę, to oni mnie zabierają, ewentualnie z paszportem, a reszta na straty, bo musieli uciekać przed sztormem. a ja im szybko oddałem linii, które tam zostały i pokazuję taki znak, jak się pokazuje pięść i z jednym kciukiem do góry, to znaczy taki sygnał OK. A ja mam zdjęcie, pokazuję dwoma rękoma OK, gęba roześmiana i mówię tak, ja płynę na Florydę, a wy uciekajcie na Bermudy, bo sztorm się zbliża. A potem z Florydy, bo dopłynąłem szczęśliwie, wysyłałem do pani kapitan i do tych, co mi pomagali na Bermudach, takiego e-maila. Pani kapitan, ja tych pałąków nie chciałem dawno i dziękuję pani za takie szybkie przerobienie kajaka według moich życzeń.
Panie Aleksandrze, gdyby porównać te dwie wyprawy, oczywiście nie chodzi mi o takie porównywanie typowo geograficzne, bo to każdy sobie może zrobić, chociażby wchodząc na pana stronę internetową www.aleksanderdoba.pl, ale o pana odczucia. Kiedy pan teraz już z perspektywy czasu analizuje, która była trudniejsza, jak można by było w ogóle takiego porównania dokonać? Bo my jak patrzymy, to dla nas to są, proszę, o taki o węzełek, tu się gdzieś pan zakręcił, tam wrócił, tam wycofał, natomiast to są godziny czasami stresu z optymizmem, bo pan jest optymistą, to są godziny zmęczenia, czasami pewnie też zwątpienia, różnego rodzaju dolegliwości.
Pierwsza wyprawa to była w najwęższym miejscu Atlantyku, między Afryką a Ameryką Południową, a druga ambitniejsza, w najszerszym miejscu Atlantyku, ale założenie ogólne między kontynentami, innymi. I to były wody zimniejsze, i inne warunki, bo w pierwszej wyprawie miałem około 50 burz tropikalnych, a w drugiej miałem kilkanaście burz tropikalnych, ale za to 8 sztormów, które były o wiele gorsze. I trudność i uciążliwość drugiej wyprawy była o wiele większa. To była o wiele jednak trudniejsza wyprawa, druga ta dłuższa, trudniejsza i zajęła mi w sumie 167 dób, ale w związku z tym większa satysfakcja jest. Ja bazując na pierwszej wyprawie, podniosłem sobie poprzeczkę wyżej, i kajak został zmodernizowany. Ja te błędy, które popełniłem, przygotowując się do pierwszej, no usunąłem, a największym błędem było to, że ja nie zabrałem takich krążków na drążek wiosła i w wyniku tego ja niszczyłem sobie dłonie, bo woda oceaniczna bardzo mi niszczyła dłonie. Jak ja pokazywałem zdjęcia, jak ja miałem bardzo z dłonie poniszczone, to ludzie aż patrzyli tak z przerażeniem. A wyobraźcie sobie państwo, że tak, mam różne drobne ranki w wyniku tego błędu, mojego błędu. To nie czy inny, tylko mój błąd, bo się trudno nam przyznaje do swoich błędów. Mam drobne ranki na dłoniach, a spróbujcie sobie państwo polać słoną wodą, bardzo słoną wodą, takie coś, to cierpienia są. A ta woda w oceanie jest około 5 razy bardziej słona niż woda w Bałtyku. Zawiera tak oceaniczna gdzieś 35 promili soli. Także to bardzo mi niszczyło dłonie, ale to mój błąd w wyniku mojego. Nie zwalam winy na nikogo. Potem już w drugiej wyprawie oczywiście miałem takie krążki.
Przed pierwszą wyprawą trzeba było jeszcze żonę przekonać, która mówiła, by porzucił pan myśli samobójcze. Przed drugą było łatwiej.
Przed pierwszą wyprawą, jak miałem już ją w tak zwanym małym palcu, przygotowane wszystko, wiedziałem, że kajak będzie zbudowany. Trasę wybrano, termin. I to miałem powiedzieć mojej żonie. To były bardzo ciężkie dni, tygodnie, miesiące, bo ona od razu chciała storpedować to wszystko. Jak najszybciej, żeby mi to wybić z głowy, nie? Bo nie sposób pogodzić to, że ja mogę być gdzieś na dalekiej wyprawie i jednocześnie w domu. To jest niemożliwe. To jest podobna sytuacja jak z himalajstami. Gdzieś idą zdobywać wysokie szczyty, a nie wszyscy wracają, chociaż wszyscy chcą. Nie? Ja obiecałem żonie, że wrócę, że staram się. Więc ja starałem się wszystkie niebezpieczeństwa, które mogłem przewidzieć. Konsultowałem z wieloma żeglarzami, co tam może mnie spotkać. I starałem się dobrze zabezpieczyć przed żywiołem. Obiecałem żonie, że wrócę. Nawet klucza od zamku w domu nie brałem, żebym nie miała problemu z wymianiem zamków, nie? Jakby chciała mnie porzucić. No ale cóż, ona zagorzałej przeciwniczki, jak ja już wyruszyłem z domu, to zmieniła się w moją najzagorzalszą taką popleczniczkę i mnie najbardziej popierała i podtrzymywała na duchu w moich takich trudniejszych chwilach. A jak miło mi się rozmawiało, jak czasem miałem telefon setny, mogłem porozmawiać. Takie chwila takich bardziej ponurego nastroju, 15 minut, jak sobie pogadaliśmy serdecznie. No coś wspaniałego. Jestem na środku oceanu, gdzieś tam daleko, a sobie rozmawiam tak jak w domu bym był. To jest wspaniałe, ten wynalazek, telefon satelitarny.
Druga wyprawa, no bo żona pewnie nie spodziewała się, że pan będzie miał pomysł, by drugi raz jeszcze na Atlantyk wyruszyć. Czy znowu trzeba było przekonywać, od nowa ten proces musiał trwać?
Ja cały czas tak mówiłem, no, że chcę się dalej wybrać, bo kajak jest sprawdzony, ja tak się czuję dobrze i mam zamiar, tylko że kajak był w Brazylii, nie mogłem go ściągnąć. Dzisiaj żona cieszyła, kajaka nie mam, to jak tutaj wyprawa kajakowa bez kajaka, nie? Ale w końcu ściągnąłem kajak do Polski, znaczy popłynęłem do niego. I bo w sumie przepłynęłem Atlantyk 4 razy, 2 razy jachtem, 2 razy kajakiem. I drugi, a ta wyprawa jachtem to była po kajak do Brazylii. Potem zmodernizowany, przygotowany. No i następna wyprawa, którą zacząłem 5 października 2013 roku ze stolicy Portugalii, z Lizbony wyruszyłem. Z zamiarem dopłynięcia do Ameryki Północnej. Ambitny zamiar, ambitny cel. No... Trochę z mi te sztormy i wytrzymałość materiału zmodernizowała plan.
Ktoś mógł pomyśleć, że jest pan szalonym człowiekiem, ale to jest bardzo rozważne szaleństwo, prawda?
Ja nie uważam siebie za szalonego, bo jak spojrzę w lustro, to tak wyglądam normalnie. I ja nie mam tendencji samobójczych. Ja sobie życie bardzo cenię. To jest nasz największy dar. I staram się dobrze przygotować do wyprawy. A, ja czasem protestuję, jak mi ktoś, zwłaszcza po tej pierwszej wyprawie, gratulował, że mi się udało przepłynąć Atlantyk. A ja mówię, a mi się nie udało. Ty jak nie przepłynąłeś? Przepłynąłem, ale ja zrealizowałem dobrze przygotowaną wyprawę. I takie stwierdzenie jest w tej pierwszej, w tej mojej książce, a niedawno ja usłyszałem w telewizji, znana polska sportmenka, bo ja tego nie opatentowałem, mówi prawie dosłownie moje stwierdzenie, że jej się nie udało tych różnych sukcesów osiągnąć, tylko ciężką pracą to zrobiła. No więc, proszę Państwa, można się dobrze przygotować do różnych ambitnych celów, nie tylko przepłynięcia Atlantyku, ale do celów życiowych. Jak się dobrze przygotujemy, ciężką, solidną pracą możemy bardzo dużo osiągnąć.
Ale trzeba też na swojej drodze spotkać odpowiednich ludzi. To jest bardzo ważne.
I tak jest. Ale jak podchodzimy z życzliwością i radością do innych, to takich ludzi spotykamy, bo to przyjdzie ciągle. Jak ja jestem optymistą, no, samym uśmiechniętym, to wydaje mi się, że to większość, ogromna większość ludzi taka jest. A nie jak ja bym chodził z ponurą miną i tak udawał, że nie wiadomo co, to bym takich ponuraków spotykał. I dlatego staram się ludzi zarażać optymizmem, humorem. To uważam za pozytywne działanie, bo jak odzew taki jest, no to coś wspaniałego, bo każdy uśmiech to już od razu sympatycznie wygląda i życie jest ciekawsze, lepsze i takie, no, weselsze.
No ale czasami można trafić na trudne sytuacje. Miał pan takie sytuacje, kiedy po pierwszej wyprawie
ten mój humor i uśmiech nie działał na bandytów, nie? Jak no mnie tak. 2 razy na Amazonce napadli. No cóż, ale to... O wypadek przy pracy.
Ja bym chciała o tej samotności jeszcze trochę porozmawiać, no bo pan przecież nie jest samotnikiem, to od razu widać.
I tak jest, nie jestem. I ja nie uciekałem od ludzi, nie szukałem samotności, tylko że miałem wielką, taką przemożną chęć zrobienia takiej wyprawy, no tak przyznam egoistycznie, żebym ja miał wielką frajdę i satysfakcję, ale przygotowując się solidnie, realistycznie i ja tak mówię, że ja oceanu nie pokonałem. Ja tylko go przepłynąłem, nie dając się pokonać. To stwierdzenie staram się, żeby to ludzie zrozumieli, bo jak mi mówią, że ja pokonałem, nie miałem zamiaru. To jest przecież żywioł ogromny, wielki, ja nie miałem z nim zwalczyć. Współpracowałem, przygotowywałem się tego. Ja tak musiałem się zachować jak korek na fali, poddawać się, współpracować, podziwiać tą jego potęgę, a że miałem kajak niezatapialny, nie mógł pływać do góry dnem, no to... To moja kontemplacja i jednoczenie się z przyrodą tak była łatwiejsza.
Ale były takie momenty, kiedy ta samotność doskwierała, święta na przykład na oceanie, w domu do Wigilii siadają.
I to jeszcze tym bardziej, że miałem 2 aparaty telefoniczne, satelitarne, najlepszych firm na świecie. A w sumie miałem przerwę w łączności, 47 dób, a zaczęło się do mnie, że ja przegapiłem to, że w karcie przedpłacowej, tę kartę SIM prepaid, wysyłałem 20 grudnia dosłownie 2013 serię SMS-ów i nagle stop, nie mogę wysłać. Co się dzieje? Patrzę, zaglądam. O, tak. Przegapiłem, że mi się kończy limit rozmów i SMS-ów. Nic nie mogłem zrobić. To był 20 grudnia. Ja potem dostawałem wiadomości. Olek, co się dzieje? Nie mam wiadomości o ciebie. Ja wysłałem 23 grudnia specjalny sygnał. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. W skrócie HELP. I to był 23 grudnia. Następny dzień to była Wigilia. Potem Święto Bożego Narodzenia. Potem Nowy Rok. Ja sobie myślałem, wyślę ten sygnał. Wcześniej rano będzie tak, poniedziałek i wtorek, te dni robocze, no powiedzmy wtorek to Wigilia, ale dwa dni. No, zorientują się, że mam problemy, opłacą mi to i będzie wszystko na święta, będę miał aparat czynny. A tutaj został mój sygnał źle odebrany. Nie jako prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu, tylko w skrócie to był po angielsku help, że to tak jakbym ratunkował. I ja odebrałem taki sygnał później SMS-owy od stratega wyprawy Andrzeja Armińskiego, a ja ten sygnał help wysłałem tylko do dwóch osób zakodowanych wcześniej w Polsce. Ja go wyślę do żony i do Andrzeja Armińskiego. Żona nie chciała nic wiedzieć, co tam jest. On pomylił sygnały i wysłał mi takiego SMS-a. Olek, odebrałem 5 sygnałów help i cancel help. Powiadomiłem ratownictwo okrętowe. Co się dzieje? A ja wtedy, mi wszystko opadło. Będą mnie szukać i ratować. A jaki powód? Ja nie mogę wysłać SMS-ów.
Na święta. I szukali, ratowali.
I miałem w sumie przerwę 47 dób, zanim się wszystko wyjaśniło. Cóż, to były takie przykre dla mnie. Potem fałszywa wiadomość, zamieścili na mojej stronie. I ci, co wiedzieli o awarii, przestali do mnie przesyłać cokolwiek. A ci, co nie wiedzieli, przesyłali mi życzenia świąteczne, noworoczne. Ja odbierałem, ale nie mogłem wysłać.
Czas bycia ze sobą to też na pewno czas układania sobie w głowie różnych rzeczy. Dużo się pewnie myśli o życiu, o tym, co dotychczas udało się zrobić. Momenty spędzane tylko ze sobą, poważne czasami, prawda?
Ja na oceanie byłem sam ze sobą wiele miesięcy i ja o różnych rzeczach myślałem. O tym, co było, co jest, co będzie. Ani razu się nie nudziłem, bo to ani nie mogłem sobie tak włączyć, o niczym nie myślę. Oczywiście, jak były trudne warunki, bardzo ja walczyłem z żywiołem, to wtedy byłem skupiony na tym, żeby racjonalnie to robić. Ale tak jak, tak powiedzmy, w miarę monotonne wiosłowanie, to faktycznie rozmyślałem o wszystkim. Projekty różne robiłem na przyszłość, bo ja tak jestem optymistą. Wiedziałem, że dojdzie do tego, to płynę, a w końcu trzeba będzie się zająć czym innym. Hobby mojej żony to jest działka. Ona bardzo lubi pracować tymi rękoma, czyli moimi. Nie? A jak moich rąk nie było, no to powinienem jak najszybciej się zjawić. No i pomagać tam, nie? Także też myślałem, co tam zrobić, jak przesadzić, co tak, no.
O działce pan myślał na Atlantyku. No dobrze, w gwiazdy też pan podobno bardzo często spoglądał i podziwiał.
I tak, a miałem ze sobą w tej pierwszej wyprawie jedną książkę, później wziąłem ją na drugą o tytule Jaka to gwiazda? I bazując na tych gwiazdozbiorach, które znałem, taka podstawowa to Wielki Wóz, czy tam Wielka Niedźwiedzica, rozpoznawałem inne, następne. I to pięknie te gwiazdy wyglądają, bo na oceanie w nocy, jak zwłaszcza było bezchmurnie i widziałem, że nie ma żadnych świateł, gdzie nie ma statku, to moje światło nawigacyjne wyłączałem. Nic mnie zakłócało tej kontemplacji gwiazd. I kursy ustalałem według busoli, a potem na gwiazdy, bo na kursie miałem gwiazdy i sobie uwzględniałem pozorny ruch gwiazd na niebie i wspaniale się czuję, jak tutaj oglądam te mnóstwo gwiazd, różnych gwiazdozbiorów, których w Polsce nie możemy dostrzec, bo one są pod horyzontem. Ja byłem daleko na południe, to widziałem inne, Krzyż Południa, czy tam inne jego okolicy. No coś wspaniałego. I tak rozpoznawać i wiedzieć, że aha, to się tak nazywa, to tak, planety różne rozpoznawałem. A ile tych spadających gwiazd widziałem? To są meteory, tak zwane spadające gwiazdy. Różne życzenia trzeba wtedy spełnić, no, rzucić, żeby mnie nie zaskoczyły. To miałem taki przygotowany, no, pełno tych życzeń. Jak tylko zobaczyłem meteor, to bzzzt, różne życzenia. No, oczywiście najczęściej
było, pan,
żebym dopłynął do tej Florydy.
No tak. Baba ze mnie o gwiazdy już zapytałam romantycznie, to do kuchni jeszcze muszę zajrzeć, no bo bez tego się nie da. Na pewno też słuchacze są ciekawi, jak się przygotowuje na tyle miesięcy zapasy żywności.
Na mniej więcej miesiąc miałem takie klasyczne jedzenie, jak możemy kupić w sklepie. A różne puszki mięsne, czy słoiki z takim jak fasolka po brytońsku, czy takie polpeciki. No takie klasyczne, jak się z czasem zabiera na jakąś wycieczkę. Ale na przykład w warunkach, jak wysoka temperatura, wysoko zawilgocenie i to sól, to już puszki zaczęły mi bombażować, czyli lekko się psuć. A tak jak przeglądałem, sprawdzałem, rdzewiały. Także dłużej niż na miesiąc taka żywność nie wytrzyma. I moją zasadniczą żywnością była żywność leofilizowana. Miałem dwóch firm. Jedna to niemieckie Katadyn, a inna polska Leofood. I to wtedy już spożywałem tą żywność. I to jest żywność właściwie pozbawiona wody. W bardzo niskich temperaturach przez sublimację lodu jest odciągany lód. Woda w postaci lodu. Jeśli w procesie suszenia wspaniale wysuszymy jakieś tam produkty, to jeszcze zostaje gdzieś około 20% wody, wilgoci tam. A przy tej liofilizacji to 2% wody. Czyli jeszcze te 10-krotnie bardziej suche są produkty i są bardzo lekkie i bez dodawania żadnych środków konserwujących, takie naturalne produkty, i są zapakowane do woreczków aluminiowych i jeszcze wzmacnianych folią, zgrzewane i można miesiącami przechowywać. Teraz jak ja chciałem użyć taką żywność, to otwierałem torebkę, wsypywałem do termosu takim szerokim wieczkiem i na cztery sposoby mogę użyć, ale najlepiej to jak zalałem wrzątkiem. A miałem też kuchenkę gazową i wrzątkiem zalewałem. No i po zakręceniu tej pokrywki, po około 6-7 minut miałem gotową potrawę do jedzenia. Ładnie wyglądała, smakowita, pachniało, dużo witamin miała i miałem kilkanaście takich drugich dań, zup cztery rodzaje śniadań, a miałem też owoce lokalizowane. A jeszcze taką dodatkową sobie zrobiłem ściankę przed kabiną dla ochrony przed falami i z tych torebek, jak już wyjadłem jedzenie, to nalepki, co to jest za produkt w języku polskim, angielskim, naklejałem na tą tablicę. Miałem taki jadłospis. Jak mnie Amerykanie pytali, co jadłem? Proszę, tu jest jadłospis. O, jakie urozmaicenie, to nawet lepiej niż w domu. Także jedzenie było dobre i miałem wystarczającą ilość jedzenia. Jeszcze mi na miesiąc starczyło, że gdyby mnie przymusiło miesiąc, to jeszcze by mnie głodem tak szybko nie wzięli.
I musiał się pan pogodzić z gotowaniem, bo tutaj się inaczej nie dało.
Ale ja tak potrafię nawet wodę na herbatę przypalić. No. Jestem antytalent kucharski, ale tak prosto przygotować, tylko zalać wrzątkiem, zamieszać, no to nawet ja potrafiłem.
Czytałam w pana książce, że kawa była prawdziwym rytuałem, ale no, to też nie była taka prosta sprawa, przygotować sobie kawę.
Ale wziąłem wtedy za mało kawy, taka dobra była, tak ją smakowicie robiłem.
I szybko się skończyła.
No właśnie, ale nie oszczędzałem za bardzo, żeby po trochu i tam do końca. Nie, no tak miałem na miesiąc trochę więcej, a potem bez kawy. No wodę po prostu piłem. Na drugi raz miałem tyle kawy, że mi starczyło aż do końca. I cukru miałem tyle, że mi też starczyło do końca, bo w poprzedniej wyprawie to mi zabrakło. Ale wyciągałem wnioski, że muszę mieć więcej kalorii.
Pilnował pan jakiegoś rytuału dnia, rytmu dnia? Czy to wszystko zależało od tego, co się akurat dzieje na oceanie, jakie są warunki?
I ja mieszkam blisko Niemiec.
Porządek
nie
musi być.
Nie stosowałem niemieckiej zasady. Od godziny 00 do 55 minut wiosłowania, 5 minut odpoczynku, nie. Ja tak na żywioł. Jak się czułem dobrze, to wiosłowałem i dłużej, i często w nocy, bo w nocy nie dokuczał mi upał. Bardzo nieregularnie miałem tryb dobowy, ale średnio wiosłowałem tak 8 do 12 godzin na dobę i miałem niestety, nie potrafiłem skutecznie uruchomić ocelarki, nowej ocelarki i najlepszej firmy na świecie Katadyn. I tylko 20 litrów wody uzyskałem z niej. Widocznie trafiłem na wadliwy egzemplarz z produkcji, bo załamałem się po 15 razach, jaką demontowałem. Starałem się uszczelnić, zrobić wszystko, co tam w instrukcji było i taki punkt. Jeśli zrobiłeś to wszystko, co tutaj jest, to widocznie jest błąd wewnątrz. Proszę zakonserwować tą membranę i wysłać ocelarkę do serwisu.
No tak.
Więc ja tylko częściowo zakonserwowałem, a do serwisu nie wysłała.
Połowa warunków spełniona, drugiej się
ale miałem ocelarkę na pędzie ręcznym, no i coś miałem, także no nie byłem pozbawiony wody.
Jak się panie Aleksandrze wraca do domu po tylu miesiącach? Z radością, czy jest to jednak dosyć trudne?
Ja oczywiście radośnie wracałem do domu. No to wspaniałe powitania były. I jak dopłynąłem do New Smyrna Beach, to tłumy mnie witały, bo tak się okazuje, że w wyniku różnych działań, różnych ludzi, takich moich pomocników tam, i został ustanowiony specjalny dzień na posiedzeniu Rady Miasta Newsmarna Beach, i że dzień przybycia Aleksandra Doby jest dniem świątecznym. No i w związku z tym tłumy czekały na mnie, mnie witały. No to niesamowity i widok, i uczucie. Ja, żeby zdążyć na to powitanie, 30 godzin bez przerwy płynąłem. Cały dzień, całą noc. W nocy nic się nie zrzemnąłem. Jeszcze tam kawałek następnego dnia po to, żeby zdążyć. A dopłynąłem i się spóźniłem. Ja tak mówię, przepraszam, bardzo się spóźniłem 1,5 godziny. Panie, pan tu pół roku płynie, się tłumaczy, że 1,5 godziny się spóźnił. No cóż, tak wyszło trochę humorystycznie, ale no, no to było no, wielka frajda tak dopłynąć.
A do Polski powrót?
Kajak potem zapakowałem w New Jersey, Nowego Jorku, do kontenera i został dowieziony do Polski w kontenerze, a sam doleciałem do Polski samolotem. Ale potem udałem się po kajak do Częstochowy. Mówię, z pielgrzymką do Częstochowy. A czemu do Częstochowy? Po kajak. No bo miejsce rozładunku tej firmy, to jest firma Polonez z Ameryki, która dowozi do Polski różne artykuły, oprócz kajaka było w kontenerze jeszcze inne towary, była Częstochowa. Więc pojechałem z kolegą do Częstochowy, odebraliśmy kajak i zawieźliśmy kajak do Gorzowa. Tam go zwodowałem. I z Gorzowa już wartą dopłynąłem do Odry i Odrą do Szczecina, bo tam witały mnie tłumy, łącznie z jednym z patronów mojej wyprawy, czyli marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, Olgierdem Geblewiczem. No i rodzina moja też, co prawda, ja już wcześniej się witałem z rodziną wszystkim, ale to byłem ja i kajak, wracamy komplet. Nie? Ta uroczystość była wielka, między innymi orkiestra marynarki wojennej ze Świnoujścia przez godzinę grała mi takie fajne melodie, tu tłumy ludzi. No to niesamowite. A potem drugiego dnia o 12 i w południe było takie oficjalne zakończenie gminne i drugi patron mojej wyprawy, burmistrz Polic, mnie witał w Czebieży. Ja też byłem umówiony o 12 wypływem i tam się wszystko wydało. Moja samodzielna, samotna, bez pomocy z zewnątrz wyprawa. Ja dobijam do plaży w Policach i wychodzę tak. Na jednym ręku jedna wnuczka, na drugim ręku druga wnuczka, a syn podchodzi i z kabiny pomaga wyjść jego żonie, czyli mojej synowej. Ta samodzielna, samotna wyprawa. Tu 3 kobitki na pokładzie, nie?
Trzeba było się tłumaczyć.
Tak. Także miłe zakończenia.
Ktoś by mógł powiedzieć, że jest pan może trochę oderwany od rzeczywistości tyle miesięcy, gdzieś w ogóle poza stałym lądem, poza ojczyzną, a pan kandydował w ostatnich wyborach samorządowych.
Tak jest, do sejmiku. Zostałem tak jakoś w różny sposób zmobilizowany, żeby kandydować. Uzyskałem 2958 głosów. Trzecie miejsce to byłem w naszej grupie bezpartyjnych, bo byłem bezpartyjny, ale na szczęście nie zostałem wybrany, bo to nie było moim celem, tylko no, spełniłem życzenia tych, co mnie tam zgłosili. Głównie mnie zrobiła moja żona i burmistrz. Hej, bo ja mam jeszcze młodszą ode mnie żonę i jeszcze pracuję, a jej bezpośrednim zwierzchnikiem jest burmistrz. I on do niej powiedział tak. A, żona jak wróciła z pracy kiedyś, to mi powiedziała, Olek, startujesz do sejmiku. Jakiego sejmiku? Ja nic nie wiem. Nie? Burmistrz jej powiedział, że chcą mnie zgłosić jako kandydata, tylko niech się Olek spróbuje nie zgodzić. Nie? No, co ja miałem zrobić, jak to najwyższa władza domowa i gminna to mówi?
No tak.
Ale na szczęście mnie nie wybrali.
Myśli pan, że to był chytry plan zatrzymania pana na stałym lądzie?
No być może. Być może.
Panie Aleksandrze, planuje już pan kolejną podróż?
Ja już się wydałem. Mam kajak i mam duże doświadczenie, możliwości różne. Ja już powiedziałem, zdradziłem się z moimi planami i tak konkretnie chciałem wystartować 14 maja 2016 roku z zamiarem przepłynięcia między kontynentami Ameryki Północnej z miejscem startu w Nowym Jorku i z zamiarem dopłynięcia do Europy. I gdyby mi się udało do Hiszpanii czy Portugalii byłoby wspaniale, ale tam w końcówce są prądy i wiatry niesprzyjające i być może do Afryki Północnej. Oto taki zamiar jest na razie, ale dwie główne przeszkody. Trochę zmniejszyć opór żony, całkowicie mi się go pokonać nie da, zmniejszyć trochę, no i zebrać odpowiednie fundusze, bo to jednak wyprawa jest kosztowna, bo chcę się dobrze przygotować, żeby to nie było tak na hura, może się uda, może nie. Ja muszę być pewien przed startem, że zrobiłem wszystko, co tylko mogę, żebym miał szansę szczęśliwie dopłynąć do lądu albo szczęśliwie zakończyć tą wyprawę. I to jest mój główny cel. Gdybym miał przed startem jakieś zagrożenie, że mogę nie wrócić, to dziękuję bardzo, już tyle zrobiłem, to nie chcę tak szafować moim życiem.
Były też plany przepłynięcia Pacyfiku, prawda, swego czasu?
W pewnym okresie to taki byłem trochę przymuszony, jak po rabunkach, na dwukrotnych rabunkach bandyckich na Amazonce. Musiałem zmienić plany i to w pewnym czasie to taki plan funkcjonował. Ale to było historycznie, nie ma i nie mam zamiaru tego. Przede mną ewentualnie ten północny Atlantyk. To jest wyprawa długa, długość podobna do tej ostatniej, ale o wiele trudniejsza, bo to jest bardziej na północ, i gdzie częściej mogę się spodziewać silnych i silniejszych sztormów, a wody są o wiele zimniejsze. Także trudniejsza wyprawa. No ale co? Bazując na tym, co dokonałem, a ja zwróciłem kajak właścicielowi, czyli panu Andrzejowi Armińskiemu, do stoczni, w której kajak został zbudowany. A jeszcze dołączyłem taką listę kilkudziesięciu spraw do przerobienia w tym kajaku. Konkretne rozwiązania pokazałem. To jest tak, a należy tak zrobić, tak zrobić, tak zrobić. Nie? Bo jestem inżynierem, mechanikiem, projektantem, no to już od razu rozwiązania. Proszę to, tylko to wszystko się wiąże z materiałami, kosztami i ja myślę, że kajak będzie o wiele lepiej przygotowany i że do tej wyprawy dojdzie.
Napisał pan książkę, jedną na razie.
Najlepszą moją książkę.
Najlepszą, najlepsza książka. Olo na Atlantyku, kajakiem przez ocean. Bardzo gorąco państwu polecamy. Wydawnictwo Bezdroża książkę wydało. Będziemy mieli również dla naszych słuchaczy w prezencie egzemplarze od wydawnictwa. A mi się marzy książka o Bajkale, panie Aleksandrze.
Tak, ja przepłynąłem Bajkał. To jest magiczne morze Syberii. 41 dni. Ja miałem takie dwie główne cele. Opłynąć Bajkał w jednym sezonie, wrócić do Polic i zdążyć na ślub syna. Udało mi się zrobić na maksa, opłynąłem cały Bajkał w jednym sezonie i 5 dni przed ślubem zameldowałem się w domu, także wszystko wyszło na 100%.
Plan został zrealizowany. Ja jestem platonicznie w Bajkale zakochana, marzy mi się kiedyś zobaczyć. Jeszcze nie widziałam, ale podobno marzenia się spełniają i trzeba o nie walczyć. Proszę mi chociaż trochę o Bajkale opowiedzieć.
To jest najstarsze jezioro świata, ma 25 milionów lat. Jest też najgłębszym jeziorem świata. Najgłębsze miejsce ma ponad 1700 metrów głębokości. I teraz, jeśli spojrzymy na mapę Stanów Zjednoczonych, znaczy Ameryki Północnej, są tam wielkie jeziora amerykańskie. 5 wielkich jezior. Ale wody w Bajkale jest więcej niż tych 5 wielkich jezior amerykańskich razem wziętych. To jest ogromny, wielki zbiornik. I to jest specyficzny bo jest bardzo czysta woda. Ja tam wodę piłem z niego. Bardzo zimna też woda przez to. Jest bardzo dużo różnych organizmów endemicznych, czyli takich żyjących tylko tam. Na przykład najbardziej znane i największe są foki, nerpy. Jedyne słodkowodne foki na świecie. Tam ich ze 100 tysięcy żyje. Na wyspach Huszkanich jest rezerwat foczy. Można dopłynąć, ale się idzie tak w poprzek wyspy i następny brzeg jest osłonięty taką siatką maskującą, jak to wojskowe i końcówkę trzeba iść prawie na czworakach, żeby ich nie wystraszyć. I można z bliska oglądać, jak te foki się wygrzewają na kamieniach, jak się pluskają blisko widzów. No, bardzo takie urocze stworzenia. A poza tym Bajkał jest rajem dla wędkarzy. A ja ryb nie łowiłem, ale dużo ryb różnych gatunków jadłem. Tam ludzie bardzo życzliwi, częstowali mnie różnymi rybami. Omule są najbardziej znane, takie głębokowodne ryby, no tak wielkości trochę, no, trochę jak śledź mniej więcej, ale bardzo dobre. Wiele jest też hariusów. Hariusy to są tak jak nasze pstrągi. Hariusy czarne, czy białe, mi bardziej te czarne, ale to bardzo różne są. No wspaniałe, te ryby, to tam nie ma chemikaliów, nie ma zanieczyszczeń. Bardzo dobrze smakują. I tych ryb jest pełno. No jak ktoś nie łowi ryb, to się ludzie dziwią. A co ty jesz? Ryb nie jesz? A chcesz ryby? Mi często dawali i surowe, i usmażone, i wędzone. Także no, ludzie przede wszystkim bardzo życzliwi wokół Bajkału. A jest piękna przyroda. Z tym, że północne części Bajkału, wschodnie i zachodnie, są dzikie. Tam ja miałem ostrzeżenie, że gdybym musiał szukać ratunku i lądować, to tylko mogę się spodziewać od strony wody. Tam nie ma żadnych dróg. I żebym nie ruszał czasem gdzieś w góry, bo tam wielu ludzi zginęło, bo to tam jest nieprzebyta tajga. Ale uroki, no jeziora są niesamowite. Sprawda, zagrożeniem są wiatry, bo wokół są góry i są bardzo groźne wiatry. Ja z przykrością obserwowałem wokół Bajkału tak kilkaset pomników poświęconych ludziom, którzy zginęli w Bajkale. No zaskoczyło ich gwałtowne wiatry. Ja też tam miałem moment, że taki gdzieś chyba z godzinę walczyłem o życie, bo byłem przy brzegach, że nie miałem szans wylądować, bardzo strome, pianowe, a sztorm, który tak się spodziewałem, za wcześnie przyszedł i mnie tak zaskoczył. Ja dosłownie walczyłem o życie, wykorzystując moje wszystkie umiejętności, siły, możliwości. No na szczęście dopłynąłem do kamieni, wylądowałem, ach, żyję, no. Także ja mam dobrego anioła stróża, pracowitego. On tam wiele razy mówi, tu jeszcze masz to przed sobą, kawał życia, to nie poddawaj się. Ale to dzięki temu, że ja mam duże umiejętności. Ja mam w sumie ponad 93 tysiące kilometrów na kajakach przepłynięte. To jest najwięcej w Polsce. I no, mam też różne uprawnienia, stopnie zdobyte i to. Ja byłem chętny do poznawania różnych technik kajakowych. Jak pływam z innymi ludźmi, to mówię tak. U mnie, jak ktoś jest pływem, tak opiekiem, gdzieś jest tak, trzy zasady. Pływamy bezpiecznie, dynamicznie i radośnie. Żeby mieć tę radość z tego, ale bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Ja staram się o siebie dbać, ale o innych, jak mam ich pod opieką, też przecież nie może mi nikt tam zagrożenia życia, czy jakieś tam wywrotki, no staram się jak najszybciej nauczyć ich tego, co części tego, co ja umiem. No, to, co najważniejsze.
Może słuchaczom wyjaśnijmy, to była inna o tyle też wyprawa niż te atlantyckie, bo pan na stały ląd schodził, prawda, na noclegi.
I tak.
I tutaj brzegi, jeziora, no to jakby była i dodatkowa atrakcja, no ale też dodatkowe czasami niebezpieczeństwa związane z tym.
No bo na przykład jak ja mam zamiar rozbić namiot na kamienie. Jak w Polsce rozkładamy gdzieś na łące, to wybieramy kamienie, szyszki, a tam ja co mogę robić? Same kamienie, to tam na kamieniach, takie większe pod głowę. Ale jak ja widzę ślady niedźwiedzi, to znaczy jakie kupy niedźwiedzia, nie? Żeby pokazać ludziom, jakie to duże, to obok pokładałem te kupy laczek i robiłem zdjęcie. Przynajmniej widać skalę wielkości, nie? Niedźwiedź to był. Ale kiedy przyjdzie znowu, to nie wiem. Mnóstwo drewna było wokół Bajkału. Ja takie duże ognisko robiłem, to wszystko, no, żeby ewentualnie odstraszyć takiego misia. Ale też miałem ze sobą w namiocie taki rewolwer hukowy, że mogłem strzelać w namiocie, bo tam nic nie wyskakiwało, tylko huk, żeby takiego zwierzę ewentualnie odstraszyć. Nie? A zalecali mi tam, żeby się zachowywać głośno. Nie tak po cichu, żeby nie zaskoczyć czasem niedźwiedzi, chociaż one mają świetny słuch, nie? Powinni nas usłyszeć i odejść, ale żeby go nie zaskoczyć, to lepiej tak hałasować, coś tam śpiewać, czy coś, nie? Stukać, żeby niedźwiedź coś oddalił od nas. Lepiej go nie widzieć z bliska, nie? No ja na szczęście nie widziałem, nie wiem, jak on blisko był, a z daleka to widziałem, ale to z daleka, to tam mógłby się pokazać, zresztą jak jestem w kajaku, bo to, fajnie, misiu, jest daleka, no ale zagrożenie trochę teoretyczne, ale no jest.
Jest pan nominowany jako jedyny Polak, jeden z 10 podróżników do prestiżowej nagrody National Geographic. Zachęcamy od jakiegoś czasu naszych słuchaczy do głosowania. Można to robić, przypominam państwu, codziennie do 31 stycznia. Ale ja chciałabym pana zapytać, bo Towarzystwo Współnominowanych jest również doborowe. Kto z tych wspaniałych ludzi na panu zrobił największe wrażenie?
Nieoficjalnie się orientuję, że prowadzi w tym głosowaniu młoda pani z Bangladeszu. Ona ma zamiar zdobyć koronę ziemi, tańczy różne szczyty na różnych kontynentach, ale wyróżnia się tym, że na szczytach tańczy hula hop. Bo w jej państwie jest to zabronione. No, u nas kiedyś był szał hula hopu, no to ona no, tam tańczy. Ona ma na razie najwięcej głosów, ale ludność w Bangladeszu jest bardziej liczna niż Polska, dlatego ona prowadzi. Bardzo też na mnie wrażenie robi dwóch kajakarzy, bo jedynie oni są, którzy dwóch niewidomych. Nie wiem dokładnie, na ile oni nie widzą, ale przepłynęli kanion Colorado. To jest też wyczyn no, niesamowity. I są też i wspinacze wysokogórscy, różne trudne ściany zdobili. Ale też są filmowcy, którzy coś nakręcili. Także bardzo różna dziesiątka jest. I radzę wszystkim tak, zapoznać się z tą dziesiątką nominowanych i wybrać to, co serce dyktuje. A ja taki prosty link mogę państwu powiedzieć, tak po polsku. I to jest tak www.tni.org/ Olo Doba. Wtedy się otwiera strona National Geographic i tak mnie umieścili na ostatnim miejscu, na 10. Trzeba przewinąć tych wszystkich, całą 10. I jak po zdjęciu z moją wyprawą będzie taki napis na zielonym tle VOTE, czyli VOT, oto jak się kliknie, to potem się pokaże napis cancel i zachęta do głosowania na następny dzień. I proszę zapamiętać takie hasło. Co dobę głosuj na dobę. A po tygodniu mam inne hasło. Głosuj na dobę, co dobę. Także jeśli będą państwo pomagać rodakowi, który walczy. Ja swoje zrobiłem na Atlantyku, a teraz proszę pomóc, żebym no, nie zajął tego tam miejsca blisko dziesiątki, tylko tak jak najwyżej, a najlepiej tego pierwszego.
Ja mam naprawdę nadzieję, że tak będzie, ale czy takie nagrody mają jakiś realny wymiar? Bo oczywiście jest to prestiż, jest to ogromna przyjemność. Ale tak patrząc od strony praktycznej, co taka nagroda daje?
Ta nagroda jest tylko prestiżowa, wyłącznie. Ale ja podam przykład, jak brałem udział już w tym roku, po zakończeniu tej drugiej wyprawy, w konkursie magazynu też amerykańskiego ze Stanów, Canoe & Kayak magazyn. Tam były różne kategorie dla kajakarzy, bo to jest specjalistyczny kajakowy. Ja startowałem w konkurencji wyprawa roku. I też głosowanie było podobne, tajne do ostatniej chwili. Wszyscy nominowani zostali zaproszeni do Salt Lake City w stanie Utah. To już tak blisko Pacyfiku. I tam dopiero miało być ogłoszenie wyników. Tam była nagroda pieniężna. Pierwsza nagroda $1000 w mojej kategorii. Ale ja wiedziałem, że koszty biletów moich lotniczych, a nie chcieli zwrócić kosztów podróży, że koszty biletów będą większe dla mnie niż $1000. Czyli jak ja tam polecę, to stracę finansowo. Ale ja miałem takie zobowiązania wobec przyjaciół, co mi w Stanach pomogli, że ja nie mogłem powiedzieć, że to mi się nie opłaci. Więc obiecałem im, ja przylecę, niezależnie od tego, jakie miejsce zajmę. Czy tutaj będzie podobnie, to nie wiem, być może. Trochę bliżej, bo to będzie w Waszyngtonie chyba. Siedziby National Geographic jest w Waszyngtonie. Byłem tam, miałem taką prezentację między ich budynkami. I spotkałem jednego z szefów głównych Gibraltaru z Venora. Był w moim kajaku, udzielałem mu porad, jak to się takim pływa. I także, no nie wiem, czy tam będę miał się zjawić, ale jestem zaszczycony tym, że zostałem nominowany do tego plebiscytu. To dużo zawdzięczam chyba Piotrowi Chmielińskiemu, temu dobremu duchowi mojej wyprawy, który tak bardzo dużo mi pomógł. To, że tak jest nagłośnienie tej wyprawy medialne, to jemu zawdzięczam. I on mi też bardzo dużo pomógł i finansowo. Pomagał mi dopłynąć szczęśliwie na Bermudy i potem transport z Florydy do Waszyngtonu. To jest taki dobry duch wyprawy. Także jemu dużo zawdzięczam i chyba to, że jestem nominowany, to też jemu. A on mnie jeszcze tak poganie został. Ty Olek, dopiero drugi jesteś. Dawaj tam naganiaj trochę więcej ludzi. I dlatego jestem tak mobilizowany przez Piotra, że dopiero drugi jestem. A czemu drugi? Masz być pierwszy. No. I proszę o pomoc dlatego.
co dobę głosujemy na dobę. Proszę pamiętać o tym. Odwiedził pan nadburzańskie Podlasie, piękną Hajnówkę, Serpelice także. Tutaj jest bardzo wiele osób, które kochają kajaki, kochają sport kajakowy, korzystają z pięknej naszej dzikiej rzeki i próbują w ten sposób spędzać swój wolny czas.
Więc ja powiem tak. Turystykę kajakową ja polecam wszystkim. Spróbujcie państwo wsiąść w kajak, przepłynąć kawałek, a teraz jest tyle różnych firm, udostępniają kajaki. Jest łatwiej i może się komuś spodoba. Ja nie mówię, że wszyscy w to wpadną, ale jak się komuś spodoba, na pewno nie będzie żałował. Ale ja nikomu nie polecam wybierać się kajakiem na ocean czy przez ocean. Co nie? Spróbujcie turystyki kajakowe. Coś wspaniałego? Tylko nie na ocean.
Zachęcamy do tego. Myślę, że te spotkania też w jakiś sposób państwa zachęcały. Tymczasem Siedlec, już powraca pan do Polic, a ja jedną rzecz ciekawą znalazłam, bo w Policach jest ulica Siedlecka. To właśnie na ulicy Siedleckiej odbyła się prezentacja pana kajaka przed drugą wyprawą, prawda, przed Ośrodkiem Kultury. Zdziwiłam się, że w Policach
tak,
jest ulica Siedlecka.
Tak, racja. Ale to nie pochodzi od Siedlec, tylko mamy w pobliżu taką miejscowość małą, nazywa się Siedlice. I to od tych Siedlic jest ulica, powinna być chyba Siedlicka, ale jest dosłownie Siedlecka. No fakt, jak jestem tutaj w Siedlcach, no to macie powiedzmy swoją ulicę tam.
No mam nadzieję, że chociaż trochę czuł się pan u nas jak u siebie.
I tak jest, tutaj ja spotkałem życzliwych ludzi, jak zresztą, tak jak mówię, jak ja podchodzę z uśmiechem, życzliwością, to takich ludzi spotykam i tu na Podlasiu tylko takich spotkałem. Uśmiechniętych, radosnych, serdecznych ludzi.
Panie Aleksandrze, bardzo dziękuję za obecność w studiu, za to, że zgodził się pan do nas przyjechać, znaleźć czas, poświęcić go naszym słuchaczom. Aleksander Doba, podróżnik, kajakarz, dzisiaj był naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zachęcam na kajaki wszystkich. Spróbujcie państwo, nie będziecie żałować.